W Radio Gdańsk z boiski stadionów prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy przed miesiącem mniej więcej i Radosław Michalski zgłosił taki wniosek. Niższe ligi, zapomnijmy o nich od razu, bo tam się nie da tego wszystkiego zrobić w dobie pandemii. Nie da się stworzyć bezpiecznej przestrzeni dla trenowania, dla rozgrywania spotkań. I o to proszę bardzo. Chyba to był koronny argument. Spotkaliście się w gronie, oczywiście to była wideokonferencja, w gronie szefów okręgowych związków. No i stanęło na tym, że od czwartej ligi już gry nie będzie.
Tak, na pewno zrobiliśmy to z wielkim bólem serca, bo wiadomo, no akurat nasze zajęcie to jest głównie organizowanie rozgrywek, a nie zamykanie, no ale niestety taki okres jest, że ciężki dla całego kraju, dla całego świata. No my też musimy podjąć tą ciężką decyzję z racji nawet tego, że jeżeli Ekstraklasa zacznie gdzieś około 1 czerwca, te kolejki są gdzieś wyznaczone na ten moment. Nie wiadomo, co z pierwszą i z drugą ligą do końca nawet, kiedy zacznie i co zacznie. To jeżeli mamy tu mówić o piłce amatorskiej od czwartej ligi w dół, czy nawet trzeciej ligi, gdzie nam zostaje miesiąc na rozegranie wszystkich meczów i rozegranie ich co 3 dni. Raz, że nie widzę w ogóle szansy rozegrania tego pod względem organizacyjnym, bo byłoby to straszna ilość meczy. Nawet nie wiem, czy byśmy udało nam się, jakby te wszystkie rozgrywki miały nagle ruszyć w takim tempie, to nawet nie wiem, czy nam by sędziów starczyło. Dwa, że piłkarze nie są przygotowani, żeby co 3 dni grać przez 1,5 miesiąca, to w ogóle nie ma takiej opcji. A dwa, że no jednak te standardy medyczne no w tych niższych ligach na ten moment na pewno nie jesteśmy w stanie spełnić. I na pewno też kluby prosiły nas też o to, bo jesteśmy po rozmowach wszyscy prezesi związków wojewódzkich o to, żeby oni postarają się tak przy dobrym podejściu przez urzędy gminy, miasta, żeby te pieniądze z dotacji przerzucić na drugie półrocze, bo w tym momencie, kiedy wycofuje się wielu sponsorów, zostają im głównie te pieniądze z dotacji, więc jeżeli oni wykorzystają w tej półroczu nic, przerzucą sobie na drugie półrocze, to są w stanie ten sezon dograć do końca.
Nie będzie spadków z trzeciej ligi, będą awanse. 22 zespoły już drżą gdzieś tam w terenie. 21 wyjazdów to rzeczywiście wydatek niebagatelny. No i tego boją się zespoły tej niższej klasy.
Znaczy tutaj w ogóle proponuję się w ogóle nic nie obawiać. Mamy przygotowany już w ekstranecie nowy podział. Oczywiście kto będzie chciał, nie jest tak, że jest to narzucone, że będziemy grali pierwszą rundę normalnie, a drugą rundę się podzieli na grupę spadkową, grupę mistrzostwą i to praktycznie wychodzi tyle samo meczów co zawsze, więc ten temat tu się nie ma w ogóle co obawiać. Będzie nawet minimalnie mniej meczów niż, bo przy 20 nawet jedno drużynowych, jeżeli się podzieli drugą rundę na połowę, to jest tylko 9 meczów w drugiej rundzie, więc spokojnie tych meczów będzie nawet mniej niż więcej.
Ta trzecia liga staje się ligą szczebla centralnego. To dobrze z perspektywy regionu?
Znaczy powiem tak, ogólnie dobrze, że robimy, to jest, no można powiedzieć, taki splendor, że Polski Związek Piłki Nożnej ma to prowadzić. Jedyne to jest tam bardzo duża niespójność. My jeszcze 12 będziemy o tym rozmawiać na zarządzie, bo mimo wszystko my prezesi wojewódzkich związków chcielibyśmy tą spójność i mimo wszystko jeżeli czwarta liga, to i trzecia liga, która na ten moment my ją prowadzimy, więc też byśmy chcieli tak samo, żeby były awanse bez spadków i żeby to miało jakąś jedną całość, jedną spójność. No tutaj centrala, powiedzmy, może prezes Boniek jest troszkę innego zdania, ale ja uważam, że nie może też tak być, że gdzieś pierwsza liga i druga liga awanse i spadki, trzecia liga awanse i spadki, ale bez grania, czy z graniem, czwarta liga w dół w ogóle, tylko awanse bez spadków, więc mi tu jest brak spójności. Ja powiem tak, że w dobie tego kryzysu nawet myślę, że zorganizowanie dwóch drugich lig byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem, bo przy awansach po trzech drużyn z trzecich lig zrobiłaby się i przy spadkach z pierwszej ligi normalnych zrobiłaby się 30-osobowa druga liga, podzielić na dwa po 15 zespołów. W przyszłym sezonie można tak to zrobić, żeby zrobić to po 16 i jest to świetne zaplecze dla Ekstraklasy, tym bardziej, że widać, że i druga Legia chce wejść, i drugi Śląsk, i druga Korona, i tam i Ruch Chorzów wróciłby na karuzelę, także wydaje mi się, że to by było tańsze też dla drugiej ligi i miałoby to taką jedną wielką spójność od Ekstraklasy po najniższe ligi.
A ta druga liga w ogóle ma szansę wrócić do gry, bo w kwestii Ekstraklasy tu mamy konkretne terminy?
Tak, teoretycznie powiedzmy sobie tak, że jest już pozwolenie ze strony państwa na rozgrywanie do drugiej ligi i Pucharu Polski, jest takie pozwolenie. Ale tu naprawdę bo ile wiadomo, Ekstraklasa gra dla mamy. Wszyscy czekamy na ten zielony telewizor, ma dla kogo grać, jest transmisja. Pierwsza liga też się coś dzieje. No druga liga, można powiedzieć, gra tylko dla buchmacherów i dla siebie i dla paru zainteresowanych, co przeczyta to w gazecie, bo tak naprawdę tam prawie żadnych transmisji nie ma. Tam też zainteresowanie, wiadomo, jest tylko paroma zespołami, Widzewem, Katowicami, a poniżej to są naprawdę też kluby. Ja patrzę na przykład naszego Wejherowa. Jest to klub troszkę amatorski mimo wszystko. To nie jest ten taki top zawodowy, więc dla nich, ja daję przykład tutaj z naszego regionu, dla Wejherowa wyjazdy na te wszystkie mecze, spełnienie tych standardów, wydawanie tyle pieniędzy, gdzie wiadomo, że oni spadną, no bo tutaj jakiś cud mógłby tylko spowodować to, że oni chyba odrobią 13 punktów, więc jest to nierealne i w takiej samej sytuacji z Legionowia i tutaj ja mimo wszystko dla mnie ta druga liga jest to dalej, to jest to trzeci poziom obowiązkowy, jest to liga amatorska i chyba nie cisnąłbym, żeby oni kończyli. Właśnie poszedłbym w tą stronę właśnie, żeby podzielić ich na dwie grupy, bo tak jak to widać, że ta liga właśnie to jest tylko w tym roku odchodzi praktycznie, jeżeli odejdzie Widzew, Katowice i Górnik Łęczna, zostają zespoły takie, no nie z wielkich miast, nie z wielkimi nazwami, nie z wielkimi kibicowskimi rzeczami i to by byłoby fajne, bardzo fajne zaplecze dla przetarcia właśnie tych naszych młodych zawodników, którzy potem mają grać w Ekstraklasie.
To tak od dołu doszliśmy do Ekstraklasy. Arka Gdynia ma nowego właściciela. Nazywają się Kołakowscy, już nie Midakowie, ojciec i syn. Jeśli chodzi o wiek, Michał Kołakowski niewiele starszy od Dominika Midaka, 25-latek, ale to prawnik wykształcony, specjalista od prawa sportowego, kształcony w Madrycie, wiadomo jaki tam klub ma swoją siedzibę, staże ostatnio w Queen's Park Rangers, a zatem może nie o Michała zapytam, tylko o Jarosława Kołakowskiego, bo musieliście się dobrze poznać. Od 20 prawie lat menedżer między innymi Kamila Glika, właściciel renomowanej takiej stajni piłkarskiej. Dobrze to dla Arki?
Znaczy na pewno dobrze dla Arki jest jedno to, że państwo Midakowie sprzedali Arkę, bo oni już jak gdyby w tym momencie po tych ostatnich wydarzeniach kibicowsko różnych takich już nie mieli serca, już nie mieli na to siły i bardziej ja się obawiałem to, że jeżeli nikt się nie znajdzie, no to Arka może mogłaby pewnie zaczynać od czwartej ligi czy coś takiego, więc tutaj to jest dobre, że przychodzi to w inne ręce oczywiście. Ja Jarka Kołakowskiego bardzo znam, bo chyba nawet wiele lat temu kupiłem nawet od niego samochód kiedyś, bo też on handlował samochodami. Ja grając w Legii kupiłem od niego nawet chyba samochód, coś kojarzę. Był też dziennikarzem i znamy się bardzo dobrze. Jest to człowiek, który siedzi w piłce wiele, wiele, wiele lat. To ja tu bym nie chciał, czasami troszkę mam wrażenie, że tutaj z tymi synami i ojcami. Zawsze mi szkoda było Dominika, bo to bardzo fajny chłopak, też mówię o Midaku teraz, też wykształcony, też po różnych studiach, także ci chłopcy dwaj nie różnią się bardzo dużo, ale wiadomo, że i tak zawsze głowa rodziny rządzi i takie te sztuczne twory potem na te jeszcze młodych, niedoświadczonych chłopców spada potem takie larum nie wiadomo czego, a przecież i tak dobrze wiemy, że w przypadku Midaków, takich Kołakowskich, rządzi tata, a nie syn. Tyle, że no może tutaj jest jakieś sprawy jakieś prawne też takie rzeczy, no nie wiem do końca dlaczego tak jest, ale to czasami ci młodzi chłopcy są troszkę wrzucani na minę o tak.
No tyle tylko, że tutaj Jarosław Kołakowski nie kryje, że to on będzie strategiem, jeśli chodzi o prowadzenie klubu. Michał, syn, ma opiekować się klubem od strony prawno-administracyjnej, a zatem tutaj to wykształcenie jak najbardziej na miejscu. No i przede wszystkim doświadczenie. Ja Jarosława Kołakowskiego poznałem jako rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej w 2000 roku podczas meczów eliminacyjnych do Euro, właśnie 2000. I on wówczas wspierał medialnie innego dziennikarza, wówczas na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michała Listkiewicza. Jeszcze jedno nazwisko. Ireneusz Mamrot, zatrudniłbyś człowieka, który ma za sobą no, teraz kilka lat doświadczenia na szczeblu Ekstraklasy w Jagiellonii Białystok z różnym skutkiem, często z dobrym. On ma podobno zostać trenerem Arki.
Nie trenera Mamrota, nie znam go tak jakoś bardzo blisko po tych wynikach, które osiągał wcześniej w pierwszej lidze i w Ekstraklasie. Na pewno jest to szkoleniowiec, który pokazał się z dobrej strony. Każdy, kto przyjdzie do Arki, obojętnie jakie będzie miał nazwisko, bo ja jeszcze nie wiem, czy jest taka decyzja.
Decyzji nie ma, ale jest. Nie, decyzji nie ma, na razie to są spekulacje.
To są spekulacje, bo tutaj wiadomo, że sytuacja Arki no jest bardzo, bardzo, bardzo trudna i tutaj nawet jakby przyszedł nie wiadomo jakie nazwisko, to i tak trzeba się liczyć z tym, że wyjście tutaj ze strefy spadkowej będzie bardzo trudne, ale ja uważam, że wbrew pozorom właśnie tutaj cała sytuacja z tą pandemią może pomóc, bo tutaj jeżeli Arka, wiadomo, no już nie wymyślimy pięknego futbolu, nie wymyślimy, Arka musi chyba troszkę wrócić do tego stylu Ojrzyńskiego, gdzie właśnie wszyscy na wślizgu, na walce, na ambicji jadą, wygrywają i jeżeli uda im się to przetrwać bez kontuzji, sobie jakoś będą dobrze przygotowani, to jest na pewno największa szansa na utrzymanie, no bo zdajemy sobie sprawę, że tu już żadnych transferów nie zrobimy w tym momencie.
I tyle od Radosława Michalskiego, prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w kwestii czwartej, trzeciej, drugiej ligi oraz tego, co zdarzy się być może w Arce Gdynia. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.